Po słowach pani minister Barbary Nowackiej w Krakowie podczas obchodów 80-lecia wyzwolenia obozu zagłady w Auschwitz rozgorzała ogromna medialna burza. Jedni zakładają, że te słowa były celowo wypowiedziane, inni twierdzą, że to tylko przejęzyczenie, to m.in. wersja premiera Tuska. Natomiast ja chciałbym dzisiaj skupić się na trochę innej rzeczy. O tym, jakie znaczenie mają te słowa, szczególnie wypowiadane w takim miejscu i w takim charakterze, w momencie, kiedy toczy się absolutnie nieograniczona niemalże walka o prawdę historyczną dotyczącą zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej, porozmawiamy w osobnym programie. Ale ja uważam, że powinniśmy zacząć, jak to zwykle, po mojemu, troszkę wcześniej, od rzeczy, które są podstawą. Od tego, czym były obozy niemieckie, w jaki sposób funkcjonowały i dlaczego hasło o tym, że są to obozy polskie, czy tam polskie obozy śmierci, to absolutna granda i coś, na co Polacy nigdy zgodzić się nie powinni. Zapraszam Was do pierwszego z krótkiej serii programów w pogodnych shortach, które będą dotyczyły właśnie obozów niemieckich z czasów II wojny światowej. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Wybaczcie moje otoczenie. Jestem w hotelu gdzieś pod Lublinem w drodze do klienta za Rzeszowem, ale to doskonała okazja, żeby wreszcie usiąść do komputera i wreszcie coś dla Was sensownego nagrać, bo przez ostatnie kilka dni absolutnie nie było na to czasu. Wybaczcie więc nie najlepsze światło, wybaczcie otoczenie z łóżkami hotelowymi za plecami. To wszystko, czym dysponuję. Możemy więc przejść do rzeczy. Tak jak już Wam we wstępie powiedziałem, chciałem, żebyśmy na ten temat związany właśnie z wypowiedzią pani minister, ale przede wszystkim z tym, jaki wydźwięk, jakie konsekwencje ta wypowiedź może odnosić, porozmawiali z troszeczkę poszerzonym tłem. Kiedy zacząłem to tło analizować, najpierw na bazie własnych informacji, później na bazie źródeł, do których sięgnąłem dzisiaj w ciągu obiadu i po południu, kiedy skończyłem już pracę z klientami, okazało się, że jak zwykle u Pogody poniosło mnie i zamiast jednego filmu będą aż trzy. Dziś zajmiemy się tym, czym są obozy, jakie były ich typy, jak ogromna była ich rozpiętość, jeśli chodzi o wielkość, czas funkcjonowania, czy choćby funkcję, którą miały spełniać. W następnym materiale porozmawiamy wyłącznie o obozach tych, które przeznaczone były do eksterminowania ludzi, o obozach zagłady, bo one są jakby zupełnie odrębnym kawałkiem tego przemysłu śmierci, tego przemysłu obozowego, który Niemcy uprawiali przez praktycznie całe lata 30. i później w czasie wojny. A w ostatnim, trzecim materiale zajmiemy się tak zwaną polityką historyczną. Tym, dlaczego wypowiedź pani minister Nowackiej była tak strasznie paskudna, tak strasznie parszywie doskonale wpisuje się w to, co dzisiaj nazywamy niemiecką polityką historyczną. Forma długa, ale myślę, że bardzo, bardzo potrzebna, bo nawet ludzie, którzy interesują się historią, nawet ludzie, którzy tak jak ja są przewodnikami turystycznymi, choć oczywiście sprzed lat i nie uprawiam tego zawodu już dzisiaj, nawet ja nie do końca miałem pojęcie o tym, jak bardzo rozłożysta, jak bardzo potężna była machina niemieckich obozów w czasie II wojny światowej. Zapraszam Was na tą pierwszą część. Trochę nietypowo dla mnie, bo jak wiecie, lubię z Wami rozmawiać mając kontakt wzrokowy. Tym razem mam przygotowane tak dużo danych, tak dużo informacji, które oczywiście będę starał się poukładać w miarę sensownie, że będę musiał się odwoływać do mojego komputera, który stoi tutaj, poniżej kamery. Natomiast wybaczcie to zrywanie kontaktu wzrokowego, ale myślę, że rozmawiamy o sprawie tak istotnej, jeśli chodzi o polską historię, jeśli chodzi o historię stosunków polsko-niemieckich, a nawet szerzej polsko-niemiecko-rosyjsko-izraelskich czy rosyjsko-żydowskich, że szczegóły, daty i konkretne informacje są tu absolutnym kluczem. Zacznijmy od tego, skąd wzięły się w ogóle obozy, czy skąd wzięła się idea na to, aby właśnie obozy koncentracyjne, czy w ogóle obozy tego typu konstruować. Wydaje nam się w takich codziennych rozmowach, nawet na poziomie ludzi takich właśnie jak ja, którzy interesują się bardzo historią, że pierwszymi przykładami obozów właśnie koncentracyjnych były rozwiązania, które Brytyjczycy stosowali w Afryce podczas wojny burskiej. Tymczasem jak pogrzebałem sobie w źródłach, a przede wszystkim kiedy poczytałem sobie materiały właśnie w polskich portalach naukowych i na portalach polskich uczelni, gdzie publikuje się fragmenty prac lub całe prace historyczne, okazuje się, że tak naprawdę te obozy, które traktujemy jako te pierwowzory, jako te pierwsze sztuki obozów koncentracyjnych, o których wspomina się historycznie, za panem profesorem Władysławem Konopczyńskim możemy powiedzieć, że pierwszymi z nich były obozy koncentracyjne tworzone przez Rosjan, przez armię rosyjską, dla jeńców polskich, którzy byli uczestnikami Konfederacji Barskiej. Te obozy zaczęto budować, zaczęto tworzyć już w drugiej połowie XVIII wieku. Funkcjonowały w trzech takich regionach, czy w trzech miejscach, bo tutaj nie do końca wiadomo, czy były to tylko pojedyncze tereny zamknięte jakąś formą ogrodzenia, czy też były one traktowane w sposób bardziej otwarty tylko przez przygotowaną ochronę, przez przygotowanych strażników. Trzy obozy, o których wiemy, do których możemy sięgnąć, jeśli chodzi o źródła, to obozy w Połonnej, czy w Połonnem, przepraszam, bo to inaczej się odmienia, obóz w Warszawie oraz obóz zlokalizowany na terenie Litwy. Co do samego miejsca, nie udało mi się dotrzeć do nazwy tej miejscowości, w której na Litwie taki obóz został założony. Celem tworzenia takich obozów koncentracyjnych właśnie wtedy przeznaczonych dla konfederatów barskich było przygotowanie tych ludzi, zgromadzenie ich w jednym miejscu, przywożonych z różnych więzień, z różnych aresztów śledczych na terenie całego kraju, przygotowanie ich do tego, aby stamtąd jednym transportem, jednym ciupasem odesłać ich na Syberię, na zsyłkę, aby ten cały proces usprawnić, aby ten cały proces przeprowadzić w sposób skoncentrowany, sprawny i bardzo szybki. Następni w kolejce, jeśli chodzi o chronologię wydarzeń, byli Hiszpanie. Hiszpanie już w roku 1896, po powstaniu, po kłopotach, które mieli z ludnością lokalną na Kubie, stwierdzili, że otworzą sobie taki obóz koncentracyjny. W obozie tym przechowywano i przetrzymywano ponad 300 tysięcy osób, które miały być uczestnikami powstania albo które po prostu przeszkadzały Hiszpanom sprawować władzę nad Kubą jako nad swoim wtedy terytorium zależnym. Z tych ponad 300 tysięcy ludzi przetrzymywanych w obozie zginęło ponad 10 tysięcy. Ginęli głównie od głodu, ginęli głównie od chorób, bo to były czasy, w których jeszcze nie wykorzystywano ludzi zamkniętych w obozach jako siły roboczej, jako elementu napędzającego jakąś gospodarkę czasów pokoju albo gospodarkę kolonialną czy gospodarkę wojenną, jak to mieliśmy później w zwyczaju. Kolejni w kolejności masło maślane, następni w kolejności, żeby być bardziej rzetelnym, jeśli chodzi o język polski, są Brytyjczycy. To oni właśnie podczas II wojny burskiej przygotowali obozy, co ciekawe obozy, właściwie co straszne, a nie ciekawe, obozy, w których przetrzymywane były głównie kobiety i dzieci burów, którzy zostali schwytani albo zabici w trakcie działań wojennych. Do tych obozów trafiło około 100 tysięcy właśnie kobiet, dzieci i pojedynczych starszych ludzi, właśnie jeśli chodzi o burów. Śmiertelność w tych obozach była bardzo wysoka, bo aż prawie 1/4, czy trochę ponad nawet 1/4 osób osadzonych w tych obozach zginęła. Znowu z powodu głównie chorób, z powodu głodu, niedożywienia, czy problemów zdrowotnych, o które nikt się nie troszczył, problemów zdrowotnych, które nie były w żaden sposób załatwiane. 100 tysięcy ludzi zamkniętych, ponad 27 tysięcy ofiar, to jest bardzo, bardzo wysoki odsetek osób, które weszły do obozu i już z niego nie wyszły o własnych siłach. Później robimy skok na Filipiny, gdzie po powstaniu Amerykanie, którzy wtedy okupowali Filipiny jako swoją kolonię, już w roku 1899 na 3 lata otworzyli obozy, w których przetrzymywano powstańców i ludzi, którzy popierali powstańców, którzy wspomagali powstańców filipińskich w buncie przeciwko amerykańskiemu wojsku, to tam obozy jenieckie zostały podciągnięte do kultury tego tak zwanego Wysokiego Zachodu. Amerykanie nauczyli się pewnych rzeczy od Brytyjczyków, przejęli pewne wzorce, wykorzystali standardy i radzili sobie z tym niestety bardzo, bardzo sprawnie. Kolejni, jeśli chodzi o listę, to ludzie, o których będziemy mówić w tej serii najwięcej, to Niemcy. To przedstawiciele narodu niemieckiego. Oni również w Afryce, w kraju, który dzisiaj nazywamy Namibią, a tak naprawdę w tamtych czasach, czasach kolonialnych, nazywało się oficjalnie Afryką Południowo-Zachodnią, to tam powstały obozy koncentracyjne, czy obozy w ogóle, nazwijmy to, dla ludzi, którzy byli zwolennikami, ale też powstańcami, w takich powstaniach, które uruchomiły tam plemiona Herero i Namaka, Co jest ciekawe, tymi obozami koncentracyjnymi w roku 1904 w Namibii, w Afryce, w koloniach niemieckich, zarządzał nie kto inny, tylko ojciec Hermana Göringa. Te wzorce, te informacje, jak pewne rzeczy można robić, jak pewne rzeczy robić skutecznie, sprawnie i na skalę niemalże przemysłową, przekazał pewnie jako część wiedzy, którą jego syn zabrał do tego, aby dobrze funkcjonować w aparacie tego nieszczęsnego austriackiego malarza, którego nazwiska będę starał się unikać przynajmniej w pierwszych kilku minutach tego filmu. Następni w kolejności, jeśli chodzi o chronologię, są, no i tu uwaga, uwaga, Polacy. Polacy, a tak naprawdę polska sanacja. Rok 1934 pojawia się miejsce, które znamy z historii Polski, szczególnie II Rzeczpospolitej, czyli Bereza Kartuska. Bereza Kartuska nazywana była oficjalnie miejscem odosobnienia, a tak naprawdę była obozem, do którego trafiali ludzie, nawet często bez procesu, nawet często bez prowadzenia formalnego, zgodnego z polską konstytucją, zgodnego z polskim prawem postępowania przygotowawczego, postępowania, które mogłoby ocenić, czy są przestępcami, czy złamali prawo i w jakim stopniu to prawo złamali. Berezę Kartuską niektórzy zaliczają jako po prostu areszt, a inni twierdzą, że w związku z tym, że ludzie tam siedzieli często bez wyroku całymi miesiącami czy latami, powinniśmy, aby być rzetelnym, zaliczyć Berezę Kartuską właśnie do listy obozów koncentracyjnych, bo jest to naprawdę paskudna, naprawdę szpecąca i wyjątkowo niekorzystna, wyjątkowo mało chwalebna karta polskiej historii. Jeśli chodzi o sanatorów, czy ludzi, którzy przejęli kraj po przewrocie majowym, to myślę, że oni sami zasługują na zupełnie osobną rozmowę tutaj na Pogodnych Shortach, na zupełnie osobny materiał, który ich tematu dotknie. Ale po tym wskoku, czy skoku na Berezę Kartuską, na pamięć po Piłsudskim, na pamięć po sanatorach, nie zapominajmy, że temat obozów to nie tylko lata przedwojenne czy lata wojenne, bo mamy do czynienia oczywiście z tym formą funkcjonowania miejsc do przetrzymywania ogromnej ilości ludzi w różnych miejscach i w różnych nowszych, nawet bliższych nam czasach, cały czas bardzo często. Takimi trzema przykładami, które przychodzą mi tu najszybciej do głowy, to przede wszystkim obozy w wersji rosyjskiej, czy później w wersji radzieckiej, a tak naprawdę w całości w wersji radzieckiej, bo jeśli popatrzymy sobie na tło, na historię systemu obozowego, który nazywamy gułagiem, tym głównym urzędem zarządzania pracą przymusową, zarządzania obozami, to jego historia zaczyna się w roku 1918, niedługo po tym, jak udało się wykonać rewolucję październikową. Gułag powstaje w roku 1918 i trwa, no właśnie, czy trwa tylko do momentu, kiedy zmienia swoją nazwę, kiedy wchodzi w te nowocześniejsze struktury rosyjskiego czy wcześniej radzieckiego aparatu państwowego? Bo tak naprawdę to pytanie jest bardzo zasadne. Nie ma dzisiaj gułagu, ale mamy dzisiaj nadal na terenie Rosji obozy koncentracyjne. Akurat tutaj mówimy najczęściej o obozach na terenie Czeczenii. Te obozy nadal zarządzane są i budowane są w sposób bardzo zbliżony do tego, co od roku 1918 przez cały okres stalinowski i później okres Chruszczowa, Breżniewa i tych wszystkich zmian, które na terenie Rosji się odbywały, cały czas funkcjonowały. Mamy zarówno obozy pracy, jak i obozy o zaostrzonym rygorze. Mamy różnego rodzaju formy obozów na terenie Rosji, które były przeznaczone na po prostu wyniszczenie ludzi, którzy do nich trafiali. Ci ludzie żyli na Syberii w zimnie, na Syberii żyli bez dobrych ubrań, bez warzyw, bez czegokolwiek, co sprawiało, że szkorbut i inne choroby, które są, jakby których źródłem jest brak witamin, zbierały kolosalne żniwo. Ale mieliśmy też obozy postawione przy kopalniach uranu, przy kopalniach różnych innych surowców. Mieliśmy obozy stawiane tak, jak później robili to i wcześniej robili to Niemcy, przy wielkich inwestycjach narodu radzieckiego, później narodu rosyjskiego. Dziś mamy nadal na terenie Czeczenii obozy, które możemy spokojnie nazwać nazwą właśnie obozów koncentracyjnych. Kolejne miejsce, które przychodzi mi do głowy i kolejny czas, który przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, a nawet obozy, których celem była eksterminacja ludzi, były obozami zagłady, to lata wojny w Jugosławii, to obozy, które były tam tworzone dla ludności lokalnej, ludności, która etnicznie nie pasowała napastnikom, nie pasowała okupantom. Były to obozy, które wielu badaczy, wielu ludzi, którzy ten temat głęboko analizuje, przypisywało dokładnie do tej samej kategorii, co Auschwitz-Birkenau, co Majdanek, czy co inne obozy ulokowane przez Niemców na terenie podbitej Polski w czasie II wojny światowej. Te miejsca, w których ginęli masowo ludzie na terenie Jugosławii, są również traktowane przez badaczy jako obozy koncentracyjne. I ostatni przykład, przykład, który myślę, że dla wielu z nas będzie zaskoczeniem. Ja sam nie ukrywam, że byłem zdziwiony, jak dotarłem do takiej właśnie klasyfikacji. Jednym z obozów koncentracyjnych, który mamy do dzisiaj funkcjonujący na świecie, poza Koreą Północną, poza Chinami, tutaj wiemy akurat sporo na temat tego, jak przetrzymywani są w Chinach Ujgurzy i tak dalej, poza tymi obozami, o których już wspomniałem w Rosji, czyli tymi obozami na terenie Czeczenii i tak dalej, mamy też jeden obóz koncentracyjny, którego ja w ten sposób nie traktowałem aż do dziś, aż do tego momentu, kiedy dotarłem do tekstów źródłowych, do klasyfikacji formalnej miejsca, które znamy pod nazwą Guantanamo Bay. Guantanamo to amerykańskie więzienie położone na Kubie, amerykańskie więzienie, w którym przetrzymuje się ludzi, którzy zagrażają bezpieczeństwu państwa, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Miejsce, do którego można trafić bez wyroku, miejsce, w którym można być przetrzymywanym dowolnie długo, miejsce, do którego trafiają ludzie, którzy uważani są przez państwo amerykańskie jako wyjątkowo groźni, jako wyjątkowo istotni z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa całego narodu, bezpieczeństwa systemu, który funkcjonuje w Stanach. Dla mnie Guantanamo było raczej właśnie ciężkim więzieniem, więzieniem, które miało przeznaczenie głównie dla ludzi pochodzących z kręgów organizacji terrorystycznych, z kręgów przemytników narkotyków, tych ludzi, którzy faktycznie robią ogromną szkodę narodowi amerykańskiemu i amerykańskiej gospodarce, czy Ameryce jako krajowi jako takiemu. Natomiast według klasyfikacji, według dokumentów można spokojnie odnieść wrażenie i zgodzić się z tą klasyfikacją mówiącą, że Guantanamo jest właśnie obozem koncentracyjnym. Kiedy pojawiły się te obozy, które dzisiaj rozpoznajemy jako właśnie obozy koncentracyjne, jako obozy niemieckie, jako te obozy, które no dzisiaj stanowią dla nas właśnie ten punkt odniesienia, ten synonim obozu, takie jak Auschwitz, takie jak Majdanek, takie jak Sobibór, Bełżec czy wiele, wiele innych. Ja myślę, że sama rozmowa na temat tego, kiedy wbito w ziemię pierwszą łopatę, kiedy zaczęto kopać fundamenty pod płoty, pod druty kolczaste, pod wieże strażnicze czy pod baraki z więźniami albo pod komory gazowe i krematoria, myślę, że ta chronologia musi zaczynać się trochę wcześniej. Trochę wcześniej, bo od decyzji politycznych, od decyzji podejmowanych na terenie Niemiec i przez Niemców, aby te od tych decyzji, które sprawiły, że na końcu mamy właśnie krematoria, piece i całą resztę. To są rzeczy, które pewnie zajmą nam trochę czasu, więc uzbrojcie się w cierpliwość, ale myślę, że jest to przejście poszczególnych kroków w historii obozów jest istotne, żebyśmy zrozumieli, że nie były one żadnym przypadkiem, że nie wydarzyły się od tak same z siebie, że nie były pomysłem jednego wariata, jednego austriackiego malarza czy jednego szalonego człowieka, który zarządzał SS, formacją, która ma paskudną sławę, ba w pełni zasłużenie. Chcę, żebyście przeszli ze mną tą ścieżkę, te kilkanaście punktów, aby zrozumieć, co się działo, jakie kroki były wykonywane, na początku malutkie, na początku nieznaczące, abyśmy na końcu doszli do tego, jakim cudem ponad milion ludzi trafiło do takiego miejsca jak Auschwitz-Birkenau i w tym miejscu zostało na wieki. Zaczynamy od roku 1933, konkretnie 30 stycznia roku 1933, to jest data, kiedy Adolf H. powołany zostaje na kanclerza Niemiec. To oznacza zupełną zmianę polityki, a przede wszystkim to oznacza zupełną zmianę sposobu, w jaki traktowana jest partia nazistowska NSDAP przez niemiecką politykę, przez niemieckich polityków i przez niemiecki system państwowy. Bardzo szybciutko, bo już 4 lutego, dosłownie 5 dni po tym powołaniu, pojawia się pierwszy dokument, który w historii obozów koncentracyjnych, w historii systemu wykorzystywania pracy przymusowej i systemu zagłady, masowej zagłady ludzi, jest absolutnie kluczowym dokumentem. 4 lutego 1933 roku pojawia się dekret o ochronie narodu niemieckiego. Ten dekret tak naprawdę daje podstawę do tego, aby rzeczy, które do tej pory bojówkarze Hitlera, którzy funkcjonowali w ramach organizacji SA i w organizacji SS, w sposób w pełni nielegalny, wykorzystując po prostu argument siły i swoją powszechność, aby ci bojówkarze mogli w sposób legalny zacząć przygotowywać się do tego, aby wypuszczać więźniów, których przetrzymywali w pełni nielegalnie w różnego rodzaju przygodnych celach, przygodnych piwnicach czy magazynach, aby mogli się przygotowywać do tego, aby tych ludzi przenieść do profesjonalnie zbudowanych, profesjonalnie zarządzanych jednostek, które za chwilę nazywane będą właśnie obozami koncentracyjnymi, obozami internowania czy jeszcze kilkoma innymi nazwami. Chwilę później, 8 marca, pojawia się wypowiedź szefa niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pana Fricka, który zapowiada, że będzie przygotowany plan wykonywania właśnie miejsc odosobnienia, które są niezbędne, aby przetrzymywać tam więźniów politycznych, przeciwników systemu, ludzi, którzy nie zgadzają się na dominację nazistów w systemie politycznym Niemiec. Ta wypowiedź ministra Fricka jest jasnym sygnałem, że można już, mili panowie, zacząć działać. I tak naprawdę już dosłownie kilka dni później, bo 12 marca, 4 dni po tej wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych, ludzie, którzy poczuli się kompletnie bezkarni, no bo przecież minister spraw wewnętrznych dał na to zielone światło, dał na to przyzwolenie, już wtedy pojawia się pierwszy dziki obóz w miejscu, które nazywa się Dürgai. Dürgai brzmi znajomo dla wrocławian, bo był to umiejscowiony nie gdzie indziej, tylko właśnie na wrocławskim osiedlu Gaj, obóz tak zwany dziki dla około 200 ludzi, dla około 200 przeciwników politycznych, lokalnych oddziałów, właśnie związanych z naszym austriackim malarzem. Wybaczcie te eufemizmy, ale niestety muszę sobie radzić tak, aby YouTube nie zdjął tego filmu. To właśnie we Wrocławiu, to właśnie na wrocławskim Gaju, na wysokości ulicy Barckiej, pojawił się pierwszy mały, stworzony na dziko z jakichś przygodnych baraków, obóz, w którym przechowywano ponad 200 osób. Te osoby stamtąd zostały później przetransportowane do miejsc, które były dużo lepiej przygotowane na ich przetrzymywanie. Natomiast no, ten obóz w Dürgai no, to coś, co było pewnym wyskokiem, właśnie obozem dzikim, który powstał jako samowolka pewna ludzi, którzy na terenie Wrocławia byli sprzymierzeńcami austriackiego akwarelisty. Natomiast już chwilę później, bo 22 marca roku 1933, następuje pierwsze poważne wydarzenie w historii obozów koncentracyjnych, czyli otwarcie obozu w Dachau. Zobaczcie, 30 stycznia 1933 roku Hitler staje się kanclerzem, a już 22 marca, niespełna dwa miesiące później, mamy otwarty pierwszy, prawdziwy, traktowany jako jednostka zarządzania problemem niepokojów społecznych, obóz koncentracyjny w Dachau. Czy Dachau leży w Polsce? No chyba nie, ale do tego pytania jeszcze wrócimy. Idziemy dalej. Trochę ponad rok później, kiedy tych obozów liczba stale rośnie, rośnie też liczba ludzi w obozach przetrzymywanych do obozów zamykanych, pojawia się problem, bo coraz więcej informacji na temat tego, że takie miejsca, takie jednostki funkcjonują na terenie Rzeszy. Ta informacja wypływa do ludzi, wypływa do tak zwanej opinii publicznej. Pojawiają się protesty, pojawiają się próby odbijania swoich mężów, ojców z obozów koncentracyjnych. Pojawia się tak zwana zła prasa, pojawia się tak zwany zły PR. Doprowadza to do tego, że już w lipcu roku 1934, czyli odrobinkę ponad rok od otwarcia właśnie obozów Dachau, wychodzi dekret, który określa, czy nakłada pełną cenzurę na jakiekolwiek informacje prasowe, czy radiowe, czy jakiekolwiek informacje wypuszczane w ten tak zwany obiekt publiczny, które zawierałyby jakiekolwiek wzmianki na temat tego, że istnieją w ogóle takie instytucje jak obozy koncentracyjne, obozy internowania, czy jakiekolwiek jeszcze inne jednostki, bo tutaj nazw wpakowanych było kilkanaście, tak aby nikt spośród normalnych ludzi funkcjonujących dosłownie przez płot z takim to właśnie obozem nie miał świadomości, co dzieje się za płotem, co dzieje się za murem, co dzieje się w tych barakach, które są trochę oddalone od stacji, trochę oddalone od fabryki i są tam przechowywani jacyś ludzie. Lipiec 34 to uruchomienie pełnej cenzury i wtedy już zabawa zaczyna się na całego. Następną datą, którą wypisałem, która jest bardzo istotna dla rozwoju wydarzeń, to 15 września kolejnego roku, roku 1935. To wtedy właśnie wychodzi prawo o ochronie krwi i honoru narodu niemieckiego, które pozbawia Żydów, ludzi narodowości żydowskiej, obywatelstwa niemieckiego. Wydaje się to mało związane z obozami koncentracyjnymi, czy w ogóle z przemysłem związanym z tym, jak przerabia się ludzi, żywych, wolnych ludzi, najpierw na pracę, a potem na popiół, ale tak naprawdę to jest ten przepis, który bardzo mocno ułatwił wprowadzanie wszystkich następnych ruchów, o których będziemy w tej chronologii jeszcze mówić. To właśnie zdjęcie obywatelstwa z osób, które są przedstawicielami narodu żydowskiego czy narodowości żydowskiej, a byli formalnie obywatelami Niemiec, tak naprawdę rozwiązywał ręce ludziom, którzy stali za Hitlerem. To zdjęcie obywatelstwa pozwoliło pozbawić tych ludzi praw do normalnego procesu, pozbawić tych ludzi praw do obrony, pozbawić tych ludzi praw, które choć i tak bardzo ograniczone, bo mówimy przecież o roku 1935, a nie o współczesnej nam o współczesnym nam systemie prawnym, systemie sprawiedliwości, nawet tych praw oni zostali całkowicie pozbawieni, stając się w tym momencie de facto igraszką w rękach osób, które chciały je prześladować. Dosłownie moment później, 18 października, również roku 1935, pojawiają się następne przepisy, które bardzo mocno wpływają na to, że obozy rozszerzane są nie tylko ilościowo, ale zaczynają też obejmować coraz większą ilość osób, zaczynają obejmować dzieci, kobiety, ludzi upośledzonych i tak dalej, mniejszości seksualne i wiele, wiele innych sektorów, czy wiele innych grup społecznych, które w tym momencie stają się tych obozów ofiarami. Ten 18 października to wprowadzenie prawa o ochronie zdrowia dziedzicznego narodu niemieckiego i uruchamiana jest wtedy równolegle z tym przepisem ogromna kampania gazetowa, kampania radiowa i kampania również filmowa, bo nie zapominajmy, że kina już wtedy dobrze działały, a przed seansami filmowymi pojawiały się materiały propagandowe, materiały informacyjne czy reklamy. Wtedy też rozpoczyna się propaganda, rozpoczyna się kampania, którą nazywano propagandą przeciwko istnieniom, które nie warto by żyły. Zobaczcie, w lipcu pozbawiamy praw obywatelskich ogromną grupę ludzi, którzy mieszkają na terenie kraju, a już później w październiku zaczynamy nakręcać spiralę nienawiści, zaczynamy nakręcać spiralę tych paskudnych uczuć, które można wywołać w narodzie z jakby chwyconym mocną ideą przez silnych ludzi, przez silną propagandę, przez prowadzoną absolutnie profesjonalnie i naprawdę z dalekim wyprzedzeniem tego, jaki był stan wiedzy, akcję czy kampanię marketingową, to kampanię marketingu politycznego. Mijają dwa lata, dochodzimy do roku 1937. Zwróćcie uwagę, jak wiele się wydarzyło, a my jeszcze mamy aż dwa lata do początku wojny. Mamy 12 czerwca roku 1937 i pojawia się tajne rozporządzenie Richarda Heydricha, który rozkazuje utrzymanie w odosobnieniu wszystkich więźniów żydowskich, nawet jeśli zakończyli oni odsiadkę, nawet jeśli wykonali oni w pełni karę, na którą nałożył na nich sąd, za przestępstwa pospolite czy przestępstwa polityczne, wszelkiego rodzaju rzeczy, które doprowadziły do zamknięcia takiego człowieka narodowości żydowskiej w więzieniu, nawet jeśli odsiedział on cały swój wyrok, na zlecenie Reinharda Heydricha ma być on nadal przetrzymywany i przygotowany do ewentualnego przetransferowania do miejsca ostatecznego osadzenia. Tym miejscem ostatecznego osadzenia będą za chwilę obozy koncentracyjne. 14 października 1938 roku Hermann Göring ogłasza taką politykę arianizacji dóbr żydowskich. No bo skoro zabraliśmy Żydom obywatelstwo, skoro uruchomiliśmy propagandę, skoro przygotowaliśmy naród na to, aby akceptował dalsze twarde, bestialskie działania wobec sąsiadów, którzy byli Żydami, wobec znajomych, którzy byli Żydami, czy wobec wręcz ludzi, których znają z jakichś relacji przecież damsko-męskich czy relacji romantycznych. Jeżeli wykonamy tą ogromną pracę propagandową i przygotujemy grunt, jesteśmy w stanie sięgnąć po majątek tych ludzi, a zaraz później pojawia się informacja, znowu podana 14 października 1938 roku przez Hermana Göringa, że Żydów pozbawionych majątku, Żydów wypędzonych ze swoich mieszkań, ze swoich domów, ma policja i służby wojskowe umieszczać w obozach. Następnym krokiem, to już rok 1939, 30 stycznia roku 1939, czyli dokładnie 6 lat po powołaniu na urząd kanclerza, Adolf Hitler zapowiada już w pełni otwarcie i na potrzeby swoich wyznawców, na potrzeby swoich sił znajdujących się na terenie Niemiec, ogłasza jasno, że najwyższy czas wyniszczyć żydowską rasę w Europie, i zapowiada, że to wyniszczenie rasy żydowskiej w Europie nastąpi, gdyby przez przypadek zupełny rozpoczął się pełnoskalowy konflikt ogólnoeuropejski. Jak nałożymy na tą datę 30 stycznia roku 1939 to, co dzisiaj wiemy na temat negocjacji ze Stalinem, na temat umów, na temat różnego rodzaju wspólnych działań, które już od roku 1931 Stalin z Hitlerem planowali, Stalin z Hitlerem uskuteczniali, możemy zobaczyć, jak bardzo tutaj mocna jest ta perfidia, jak bardzo skutecznie i jak bardzo efektywnie przeprowadzony jest plan rozwiązania kwestii żydowskiej, rozwiązania kwestii innych nacji, które mieszkają na terenie Niemiec i nie podobają się ludziom Hitlera, jak skutecznie, jak sprawnie przygotowano się do tego, aby te działania później w sprzyjających warunkach, sprzyjających w cudzysłowie, po prostu w trakcie trwającej wojny przeprowadzać na masową, przemysłową niemalże skalę. Gdy 31 sierpnia 1939 roku Hitler potrzebował powodu do tego, aby zaatakować Polskę, posłużył się znowu obozami koncentracyjnymi, a tak naprawdę skorzystał z tego, że w obozie w Sachsenhausen już od lat umierali więźniowie polityczni. Wykorzystał to, przenosząc ciała tych zmarłych w Sachsenhausen więźniów, ubierając je w mundury wojsk polskich i wykorzystując do przeprowadzenia tzw. prowokacji gliwickiej. Ta prowokacja gliwicka, wykonana przy pomocy ciał więźniów obozu Sachsenhausen, doprowadziła do tego, że Hitler dostał tzw. glejt, dostał dupokrytkę na to, aby uruchomić konflikt z Polską. 1 września mamy atak wojsk niemieckich na nasz kraj. Mamy wejście bardzo szybkie od strony Wielkopolski, od strony Wielunia, coraz dalej na wschód, coraz bardziej w stronę Warszawy. I to jest ten moment, kiedy zmienia się zupełnie rzeczywistość, zarówno dla więźniów, jak i dla organizatorów całego systemu obozów koncentracyjnych. Już 4 i 5 września 1939 roku otwierany jest na terenie podbijanej w tym czasie Polski pierwszy obóz koncentracyjny. Obóz ten otwierany jest na terenie Sosnowca, w jednym z zakładów przemysłowych, gdzie komasuje się w nim, zbiera się w nim ludzi, którzy mają w tej fabryce pracować w ramach już właśnie wspierania niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, w ramach wspierania rozwoju niemieckiej machiny wojennej. Chwilę później, bo 15 listopada 1939 roku, czyli niespełna 3 miesiące po uruchomieniu ofensywy na Polskę, pierwsze masowe deportacje Polaków, pierwsze masowe deportacje Żydów zaczynają być uruchamiane tak, aby wyczyścić teren Wielkopolski i przenieść tych wszystkich ludzi narodowości polskiej, narodowości żydowskiej do tak zwanej Generalnej Guberni. Te pierwsze transporty, ta pierwsza ogromna, zmasowana akcja deportacyjna obejmuje ponad 800 tysięcy Polaków i około 100 tysięcy ludzi narodowości żydowskiej, czy to byli Polacy, czy to były osoby, które miały inne obywatelstwo, bo przecież na teren Polski trafili też Żydzi z różnych innych krajów, bo była ona krajem otwartym dla tej religii. Tego nie wiemy do końca. Źródła podają właśnie 800 tysięcy Polaków i około 100 tysięcy ludzi narodowości żydowskiej. Ludzie ci są przesiedlani na teren Generalnej Guberni tak, aby wyczyścić teren Wielkopolski, aby stamtąd usunąć ten, jak oni to nazywali, element niepożądany i przygotować miejsce pod niemieckie osadnictwo pod przejęcie doskonale rozwiniętej, w dobrym stanie funkcjonującej gospodarki wielkopolskiej, głównie rolniczej, na potrzeby wysiłku wojennego. Gdy patrzymy później na historię, to pojawia nam się pewne przyspieszenie tempa. 31 lipca 1941 roku Hermann Göring upoważnia znowu Richarda Heydricha do tego, aby uruchomił akcję związaną z tak zwanym ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. W międzyczasie podobne ruchy podejmowane są względem ludności cygańskiej, względem innych narodowości, względem inteligencji polskiej, względem polskich profesorów, względem wielu innych nacji. Mamy transporty ludności żydowskiej z Francji, z terenów Holandii. Rząd Vichy zaczyna też pomagać Niemcom w tym, aby ten ostateczne rozwiązanie wdrożone zostało na terenie Francji. Ogromna część tych ludzi trafia do pociągów, ogromna część tych ludzi pociągami zwożona jest na teren Generalnej Guberni, czyli tej zajętej Polski, i ta część ludzi trafia później do obozów zagłady albo do obozów koncentracyjnych, gdzie siedzi aż do końca wojny. Gdy patrzymy na rok 41, to oprócz właśnie tego uruchomienia przez Göringa ostatecznego rozwiązania, warto jest odnotować jeden fakt, bo w sierpniu roku 1941, aby skuteczniej, łatwiej, na bardziej przemysłową skalę radzić sobie z zabijaniem ludzi, radzić sobie z eksterminacją więźniów, po raz pierwszy w Auschwitz użyty zostaje cyklon B. Gaz, który będzie stanowił alternatywę dla gazów spalinowych, którymi do tej pory zabijano ludzi w sposób masowy. Choć jak spojrzymy sobie na szczegóły, jak będziemy rozmawiali w tym drugim filmie na temat obozów zagłady, to tak naprawdę zaskakująco, przynajmniej dla mnie, niewielka ilość ludzi w tych obozach zagłady zginęła właśnie od cyklonu B, zginęła od spalin, bo ogromna część ludzi, którzy w obozach byli zamykana, zginęła po prostu przez przemysłowej skali rozstrzelanie. W tym wypadku bardzo, bardzo podobne jak u ich kolegów po fachu, kolegów z sojuszu, czyli u Rosjan. Rok 41, sierpień, to właśnie pierwsze użycie cyklonu B, natomiast już w grudniu 41 roku podejmowane są próby mordowania masowego ludzi przy pomocy spalin w ciężarówkach. Takie ciężarówki to wielkie furgony, do których wprowadza się sporą grupę więźniów, informując ich o tym, że będą przewiezieni do innego ośrodka, do innego podobozu. Samochód jest zamykany, ma bardzo szczelne drzwi, ogromne gumowe uszczelki. Oczywiście pozbawiony jest wentylacji, a układ wydechowy w momencie, kiedy zostanie przestawiona wajcha w kabinie kierowcy, zamiast wyrzucać spaliny na zewnątrz, to zaczynają być te spaliny pompowane do wnętrza samochodu. Te spaliny zastępują miejsce powietrza, powietrze staje się niezdolne, nieznośne do oddychania i następuje zgon ludzi. Oni po prostu duszą się przez brak tlenu. Te próby generalne gazowania samochodami ciężarowymi podejmowane są w dwóch obozach, w obozie w Sachsenhausen i w obozie Kulmhof, tu na terenie Polski, troszeczkę ponad Łodzią. Te próby są przeprowadzane na skalę masową, kiedy okazuje się, że to całkiem nieźle działa. Ta metoda w niektórych obozach jest używana jako jedyna, bo zaczyna się robić ciasno, zaczyna się robić gęsto. Tych ofiar trzeba produkować znacznie, znacznie więcej niż ktokolwiek wcześniej przewidywał. Gdy 20 stycznia 1942 roku odbywa się konferencja w Wannsee, zostaje tam uruchomione to ostateczne rozwiązanie już w absolutnie pełnej skali. Cała robota związana z tym, aby tą eksterminację nacji, które nie pasują Niemcom, przeprowadzać bardzo skutecznie, przekazana zostaje w ręce Adolfa Eichmanna, a ten dostaje do dyspozycji praktycznie całe zaplecze logistyczne niemieckiego państwa, oczywiście to, które nie jest zaangażowane we wsparcie frontu, we wsparcie transportów uzbrojenia. Eichmann zaczyna pracę na pełen ogień, zaczyna pracę na wszystkich fajerkach, uruchamia ogromną, ogromną sieć obozów, o których za chwilę będziemy mówili, jeśli chodzi o ilości, i zaczyna to przemysłowe wykańczanie ludzi. I co jest bardzo ciekawe, i to jest też fakt, który mnie mocno zdziwił, bo dopiero 23 lutego roku 1943 zaczyna się masowe tatuowanie numerów więziennych, numerów obozowych na rękach więźniów. Ja nie ukrywam, myślałem, że ten zwyczaj, że to tatuowanie numerów na rękach więźniów był stosowany znacznie, znacznie wcześniej, bo te numery tatuowane to jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jako wręcz takie typowe rozwiązanie dla osób, które przez obozy się przewinęły. Tymczasem to dopiero w lutym 1943 roku te tatuaże są wprowadzane. Wcześniej więźniowie byli oszacowywani i wyliczani po naszywkach na ubiorach, po naszywkach na tych swoich pasiakach. Wystarczająco było to skuteczną metodą, żeby pilnować ilości ludzi, którzy weszli, bo wiadomo było, że wyjdzie już ich bardzo, bardzo niewielu. Rok 43 to również pewne zmiany. Przede wszystkim pojawia się problem związany z masowymi grobami. W lutym 43 roku okazuje się, że nie bardzo jest już gdzie zasypywać setki czy tysiące wręcz zwłok osób zagazowanych, zwłok zamordowanych przy pomocy spalin albo przy pomocy właśnie komór gazowych, przy pomocy cyklonu B. Następuje więc zmiana taktyki, ktoś wykonuje jakąś kalkulację, zaczyna zastanawiać się nad tym, co ma sens, w jaki sposób można to robić i jak działać. Pojawia się więc rozkaz, aby zacząć wykopywać, oczywiście ręcznie, rękami więźniów, ciała więźniów zamordowanych w komorach gazowych czy w samochodach, które gazowały ludzi w czasie jazdy, tych ludzi wyciągać na powierzchnię i palić, a ich zwłoki popielić do spodu. Rok 43 to właśnie odkopywanie zwłok i palenie ich, spopielanie, natomiast chwilę później, dosłownie chwilę później, bo już w czerwcu roku 1944, prawie rok przed zakończeniem wojny, Rosjanie uwalniają pierwszy obóz koncentracyjny. Ten obóz to obóz Wajwara na terenie Estonii, to tam więźniowie obozu koncentracyjnego po raz pierwszy są uwolnieni przez armię, która wyzwala ich spod niemieckiego panowania, spod niemieckiego pilnowania. Jak popatrzycie sobie na historię obozów, to, co działo się w tych ostatnich miesiącach przed wejściem do nich wojsk radzieckich i polskich z tej strony wschodniej, czy wojsk aliantów od strony zachodniej, bardzo wiele obozów kończyło w trochę innym stylu. Bardzo często, gdy do takiego obozu koncentracyjnego zbliżały się wojska wyzwalających w tym momencie ten teren aliantów, czy to od strony rosyjskiej, czy to od strony niemieckiej, czy tam niemieckiej, angielskiej, francuskiej i amerykańskiej, bardzo często było tak, że więźniowie z takiego obozu, zamiast zostać zostawieni sami sobie, aby mogli zostać uwolnieni, byli pędzeni do obozów, które znajdowały się bliżej centrum Rzeszy, w tym bezpieczniejszym, jeszcze niezajętym miejscu, w tej bezpieczniejszej, niezajętej jeszcze przestrzeni, tworząc tak zwane marsze śmierci. To były marsze, kiedy oni pokonywali ogromne odległości, bardzo często w warunkach, które były słabe, jeśli chodzi o temperaturę, szli zimą, szli nocą, w deszczach, nie w deszczach. Ci ludzie byli wycieńczeni, nie dostawali jedzenia, umierali z głodu, umierali właśnie z dewitaminozy, z problemów związanych z biegunką, z tego, że nie było żadnego zaplecza technicznego, żadnego zaplecza higienicznego. Marsze śmierci to ostatnia paskudna, parszywa karta w historii niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny. Ale skoro już wiemy mniej więcej, w jaki sposób od 1933 roku tak naprawdę system obozów zaczął być uruchamiany natychmiast po objęciu władzy przez Hitlera, to zadajmy sobie pytanie, ile było tych obozów, ile było w ogóle obozów koncentracyjnych, obozów w niemieckim systemie tego przemysłu zabijania i przemysłu wykorzystywania pracy ludzkiej. Ja nie ukrywam, że byłem zawsze przyzwyczajony do takiej myśli, bo to są dane, które pamiętam z czasów, kiedy uczyłem się tego właśnie jako przewodnik, że tych głównych obozów, których nazwy można spokojnie znaleźć w wielu różnych źródłach, było trochę ponad 160. Tak, nie przesłyszeliście się. Samych głównych obozów, takich, które nazwy znacie, takie nazwy jak Dachau, jak Auschwitz, jak Treblinka, jak właśnie te wszystkie nazwy obozów, które znajdują się na terenie Niemiec, czy na terenie na przykład dzisiejszej Polski, jak Gross-Rosen, Stutthof i tak dalej, tych obozów o rozpoznawalności niemałej było ponad 160. Ale jeśli popatrzymy na strukturę samego systemu obozowego, jak on jest układany, to musimy pamiętać, że tak naprawdę te wielkie obozy, które gromadziły po kilkanaście czy po kilkadziesiąt tysięcy więźniów naraz, tak jak na przykład Sachsenhausen, w którym zawsze siedziało około 50 tysięcy ludzi w tym samym czasie, takie obozy to były zaledwie te największe punkty na mapie. Bo każda z takich organizacji, każdy z takich miejsc dzieliło się na kilka, kilkanaście albo wręcz kilkaset elementów, na kilkaset drobnych kawałeczków. W tym systemie mieliśmy bowiem obozy główne, podobozy, które były bliżej na przykład zakładu przemysłowego, które obsługiwali więźniowie, bliżej jakiegoś centrum przeładunkowego, bliżej portu, bliżej kolei, bliżej tych wszystkich miejsc, gdzie Niemcy chcieli mieć tych robotników przemysłowych do dyspozycji. Zdarzały się też oczywiście obozy tak zwane wolno stojące, z których ludzie mieli nie wychodzić, tak jak choćby właśnie Majdanek czy Auschwitz-Birkenau. Natomiast w tym całym systemie funkcjonowało jeszcze coś takiego jak komanda pracy. Komando pracy to grupa więźniów i strażników przeznaczona do obsługi konkretnego zakładu przemysłowego, konkretnej bocznicy, konkretnego elementu systemu transportowego Rzeszy. Tych komand, podobozów i obozów głównych, jak policzymy je wszystkie, było grubo ponad 12 tysięcy. Tak, nie 12, a 12 tysięcy. 12 tysięcy miejsc na terenach okupowanych przez Niemcy zajmowało się obrabianiem siły roboczej, siły żywej, najpierw do tego, żeby ludzie pracowali, aż upadną na twarz, aż umrą z przepracowania i z wycieńczenia, albo miejsc, do których ludzie byli dostarczani po to, aby ich tam w sposób profesjonalny, przemysłowy zabić i pozbyć się śladów ich funkcjonowania, śladów ich mieszkania. Na samym terenie dzisiejszej Polski doliczyć się możemy 435 obozów, i jak popatrzymy sobie na rozpiskę szczegółową, jak funkcjonowały te systemy, te 435 punktów, to możemy zobaczyć, że nawet sam obóz, jeden jedyny obóz Stutthof w okolicach Trójmiasta miał ponad 100 podobozów i komand pracy. W samej Warszawie mieliśmy 66 podobozów i komand pracy, czyli tych miejsc, do których główny obóz wysyłał swoich ludzi. Na terenie Poznania takich miejsc było 63, na Śląsku blisko 40. Zobaczcie, jaka to była przemysłowa skala wykorzystania ludzi, wykorzystania siły ludzkiej, żeby to wszystko przerobić. I jak popatrzymy sobie na to, jak wyglądają te właśnie różnice między poszczególnymi obozami, warto jest popatrzeć na parę rzeczy równolegle, bo tak naprawdę te obozy miały różne nazwy, oczywiście nie tylko nazwy, które określały geograficznie, gdzie dany punkt się znajduje, ale nazwy samego typu, samego sposobu, w jaki pracuje dana jednostka. Te różne nazwy pokazywały różne cele. Mieliśmy m.in. obozy koncentracyjne, takie choćby właśnie jak Dachau, jak Stutthof, obozy, do których zwożeni byli więźniowie z najróżniejszych miejsc. Tam oporządzano ich, grupowano, przygotowywano do tego, aby byli przesłani w następne miejsca, czy to do zakładów przemysłowych, czy do eksterminacji. Oprócz tego mieliśmy obozy pracy przymusowej, no i tu jest cała ogromna lista takich miejsc. No, jednym z przykładów, który mogę Wam pokazać jako dość ciekawy, to jest tak zwany obóz pracy przymusowej Rize. Rize to jest wielki obiekt, to jest wielki zestaw obiektów przemysłowych, które mamy w górach niedaleko Wrocławia, na terenie dzisiejszej Polski. Ten cały obóz pracy Rize był oddziałem wielkiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen, a tak naprawdę on sam, mimo tego, że był tylko oddziałem, miał 13 swoich obozów umieszczonych przy poszczególnych obiektach, które były w tym czasie budowane na potrzeby niemieckiej armii. Przez ten jeden, jedyny obóz pracy Rize, który był tylko częścią wielkiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen, przewinęło się ponad 13 tysięcy więźniów, a ponad 5 tysięcy z nich oddało w nim życie. Mówimy o jednym obozie pracy, który był zaledwie częścią obozu koncentracyjnego, który nie był wcale największy w całej Rzeszy. Taki jeden obóz pracy wystarczał, aby 5 tysięcy z 13, które tam trafiły, zmarło od przepracowania, niedożywienia, głodu, zimna i tych wszystkich warunków, na które byli skazowani ci ludzie. Oprócz tego mieliśmy jeszcze obozy jenieckie, no i tutaj ciekawa jest sam podział, bo mieliśmy obozy przeznaczone dla bardzo konkretnych typów żołnierzy, którzy zostali jeńcami wojennymi w trakcie działań na terenie całej Europy i nie tylko, przecież i północna Afryka, i działania na Dalekim Wschodzie, to wszystko miejsca, gdzie ci jeńcy byli chwytani. Mieliśmy na przykład rozróżnienie między Stalagiem i Oflagiem. Oflag, Offizierslager, czyli obóz dla oficerów i podoficerów. Stalag to jest po prostu generalny, typowy obóz jeniecki, do którego trafiali szeregowcy, do którego trafiali ludzie niżsi szarżą, wszelkiego rodzaju osoby o zupełnie innym, dużo niższym standardzie, o zupełnie niższym statusie. Mieliśmy dedykowane obozy, na przykład Stalag Luft, w których przetrzymywani byli tylko lotnicy, tylko i wyłącznie jeńcy, którzy zostali schwytani po rozbiciu się ich samolotu, po jakimś awaryjnym lądowaniu, czy po prostu jako członkowie grup lotniczych. Tu oczywiście najsłynniejszy jest Stalag Luft 3, czyli obóz właśnie dla jeńców, którzy byli żołnierzami wojsk lotniczych alianckich, który mieścił się koło Żagania. To tam mieliśmy tą tak zwaną wielką ucieczkę, sfilmowaną w wielkim amerykańskim hicie filmowym. Historię, która jest absolutnie fantastyczna, choć jak popatrzy się na jej rezultat, to nie jest najlepiej. Z obozu tego uciekło głębokim i długim podkopem ponad 80 żołnierzy, a tylko 3 z nich udało się przeżyć, tylko 3 z nich udało się dotrzeć do wojsk alianckich, które nacierały w kierunku Żagania, które nacierały w kierunku dzisiejszej polskiej zachodniej granicy. Te obozy były również przeznaczone celowo tylko na przykład dla marynarzy, dla żołnierzy czy marynarzy floty wojennej aliantów. One wtedy nazywały się marlagami i generalnie rzecz biorąc, ten system podziału obozów jenieckich był bardzo skuteczny i bardzo skrupulatnie zachowywany. Oprócz tego mieliśmy obozy policyjne. Tu na przykład jest taki bardzo znany dla poznaniaków obóz, który się znajdował na terenie właśnie miasta Poznania, który był po prostu obozem, w którym przechowywani byli ludzie, którzy popełnili przestępstwa. Więzienia były przepełnione, gestapo musiało odfiltrowywać informacje tych ludzi, którzy byli już po przesłuchaniach, tych ludzi, którzy byli przeznaczeni po prostu do odsiadki, zamiast trzymać ich w więzieniach, które były potrzebne do pracy nad wrogami narodu, nad wrogami armii. Tych więźniów policyjnych przekazywano do obozów koncentracyjnych, które miały charakter obozów właśnie policyjnych. Te 3 ostatnie typy, o których chcę Wam powiedzieć, myślę, że trzeba ułożyć w pewnej kolejności, żeby Was przygotować na cyfry i przede wszystkim na pewne fakty. Pierwszym z nich są obozy przejściowe. To są miejsca, które najczęściej znajdowały się przy jakichś dużych stacjach kolejowych albo w miejscach, w których było bardzo dużego przemysłu. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie do takiego obozu przejściowego przyjeżdżały pociągi czy ciężarówki z więźniami zwożonymi z różnych innych obozów, które były nadawcą, nazwijmy to, tego żywego towaru. W obozach przejściowych tych więźniów sprawdzano ich stan zdrowia, sprawdzano ich siłę fizyczną, to czy nie są zbyt mocno już wyniszczeni głodem, wyniszczeni niedożywieniem. Tych lepszych kierowano do prac precyzyjnych, tych słabszych, tych o gorszym stanie zdrowia, do prostych prac fizycznych, przy których śmierć sięgała po nich bardzo, bardzo szybko. Obozy przejściowe najczęściej nie przechowywały tych ludzi dłuższy czas i po prostu kierowały je szybciutko albo do roboty, albo do wykończenia. Ostatnią już kategorią, czy właściwie dwoma ostatnimi kategoriami, z których tylko jedną mówimy, są obozy dla dzieci. Przykładem takiego obozu niemieckiego dla dzieci był obóz w Łodzi. Ten obóz został założony, aby poradzić sobie z problemem dzieciaków, które po ataku Niemców na Polskę pałętały się bez żadnej opieki rodzicielskiej, bo ich rodzice albo zostali wypędzeni ze swoich domów, ze swoich mieszkań, albo poginęli w trakcie działań wojennych, tego ataku niemieckiego, albo wylądowali w niemieckich obozach i dzieci zostały same sobie. Problem ten pojawił się bardzo szybko, bo już w roku 1939, w roku 1940-1941 narastał, bo coraz mniej ludzie mieli do jedzenia, nawet ci, którzy funkcjonowali na względnej wolności na tym terenie okupowanej Polski. Problem dzieci, które próbowały przeżyć za wszelką cenę, kradnąc, kombinując, sprzedając nielegalne kartki żywnościowe, czy dopuszczając się najróżniejszych innych występków, które były przez Niemców oceniane jako zagrożenie dla porządku na okupowanym przez nich terenie. Takie dzieciaki trafiały do obozów. Trafiały tam też dzieci zupełnie malutkie, które były zniemczane, którym po prostu próbowano poukładać w głowie tą rzeczywistość taka by pasowała dla interesów najeźdźcy. W obozie w Łodzi przewinęło się około 2 czy 3 tysięcy dzieciaków. Najmłodsze z nich miały kilka miesięcy, zostały odebrane matkom, które urodziły je na przykład na terenie obozu Zagłady czy na terenie obozu Jenieckiego, czy tam w tym wypadku były to obozy właśnie koncentracyjne. Te dzieci najstarsze miały lat 14, 15, 16. One były zwijane z ulic jako dzieciaki, które się wałęsają. Do tych obozów trafiały. Z tych około 2 czy 3 tysięcy dzieci, które trafiły do obozu na terenie Łodzi w latach 42-45, wiemy o tym, że około 200 nie przeżyło tej odsiadki. Tu śmierć najczęściej pojawiała się w wyniku właśnie niedożywienia, w wyniku niewłaściwego żywienia, w wyniku chorób nieleczonych, w wyniku tego wszystkiego, co spotyka młode organizmy, kiedy są pozbawione sensownej opieki. Ostatnim typem obozów, który myślę, że omówimy właśnie w zupełnie osobnym filmie, to są obozy zagłady. I tu tych obozów zagłady możemy wyliczyć sobie 6. Od najmniejszego z nich na lubelskim Majdanku, no, znajdującym się dosłownie paręnaście kilometrów od miejsca, w którym w tej chwili jestem, w hotelu pod Lublinem, gdzie zginęło 80 tysięcy ludzi, aż po Auschwitz-Birkenau, gdzie ponad 1 100 000 osób pożegnało się ze swoim życiem. O tych obozach porozmawiamy w osobnym filmie, bo jest tam wiele rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, o których warto powiedzieć, bo są to rzeczy, których dziś myślę, że mało kto wie, myślę, że mało kto pamięta. Idźmy dalej. Komu podlegały te obozy, komu podlegała cała ta grupa, cały ten system zarządzania pracą, zarządzania śmiercią, śmiercią przymusową i pracą przymusową? Tak naprawdę mamy tu do czynienia z przemysłem na 2 osobnych poziomach. Pierwszy przemysł to, wybaczcie powtarzające się słowa, przemysł przemysłowego zdobywania pracowników dla przemysłu. Tu po prostu przywożono ludzi, którzy mieli jeszcze siły, którzy nie zostali wyniszczeni przez szkorbut, nie zostali wyniszczeni przez głód, przez zimno, przez choroby, przez dezynterię, rozwolnienia i tak dalej. Tych ludzi, którzy jeszcze byli w formie, badano ich i przekazywano do pracy w zakładach przemysłowych. Ci najsilniejsi, najbardziej składni, najmniej wyniszczeni trafiali do prac precyzyjnych przy różnego rodzaju tokarkach, nietokarkach, montażu pocisków artyleryjskich, montażu bomb i wszelkiego rodzaju uzbrojenia czy broni. Ci, którzy byli trochę słabszej formie, trafiali do prostych prac związanych z noszeniem, z kopaniem rowów, z przygotowywaniem konstrukcji, z budowaniem uzmocnień itd., itd. To są ci ludzie, którzy trafili w ręce przemysłu, mogli powiedzieć, że wygrali nie najgorszą kartę. Bo oni byli w stanie funkcjonować w tych zakładach przemysłowych, oczywiście pracując ponad siły, bez odpoczynku, bez dobrego ubrania, bez dobrego wyżywienia, oni mieli jakąś szansę. Drugą częścią tego przemysłu obozowego były obozy śmierci. Te podlegały pod 3 różne urzędy, pod 3 różne instytucje. Pierwszą z nich był Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, czyli tak zwane RSHA. Tam trafiali głównie więźniowie polityczni, ludzie, którzy mieli oskarżenia o szpiegostwo, ludzie, którzy mieli oskarżenia o sabotaż, o to, że coś paskudnego zrobili, aby utrudnić Niemcom finalne zwycięstwo, aby utrudnić drogę do sukcesu tej tysiącletniej Rzeszy. Kolejną instytucją był Główny Urząd Gospodarki i Administracji SS, czyli tzw. SSVWHA. Ten urząd zajmował się już głównie właśnie obozami, których celem było wyniszczenie zarówno pracownika, jak i wyniszczenie ludzi, którzy trafili w ich ręce, po prostu uśmiercenie ich w jak najszybszym, jak najbardziej zorganizowanej formie. Wersją trzecią, czy instytucją trzecią, był inspektor obozów koncentracyjnych, który już od roku 1942, kiedy zmieniły się właśnie podejście polityków niemieckich, tej wierchowki aparatu nazistowskiego do kwestii wyniszczania poszczególnych narodowości, wyniszczania poszczególnych grup, ten inspektorat trafił w ręce właśnie SS VWHA, stał się częścią machiny SS, która zajęła się po prostu przemysłowym na masową skalę eksterminowaniem ludzi. Gdzie były zlokalizowane obozy? No bo tu jest to jedno z najważniejszych pytań i z tym pytaniem zapraszam Was do drugiej części, pierwszej części pierwszego filmu, czy tam inaczej, do drugiej części pierwszego filmu, bo mamy już prawie godzinę za sobą, a myślę, że to trochę dużo, abyśmy przeszli to po łapkach. Zapraszam Was do drugiej części, a w następnych porozmawiamy o tym, jak wyglądało życie, jak wyglądało funkcjonowanie obozów zagłady, a później, jak wyglądała polityka historyczna Niemiec. Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Was, abyście wpisywali swoje adresy mailowe na listę adresową, abyście klikali przycisk subskrypcji, abyście klikali powiadomienia, a także żebyście wspierali nas w naszej pracy przez zakup kaw czy wsparcie zrzutką. Zapraszam Was na następne materiały dotyczące obozów koncentracyjnych państwa niemieckiego. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.